Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Trójmorze dla USA stało się strategicznym narzędziem do budowania relacji z Europą Środkową, powiedział w Bukareszcie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel Polski dodał, że świadczy o tym wysoka aktywność amerykańskiego biznesu na tym obszarze i wsparcie ze strony władz dla idei Trójmorza. W stolicy Rumunii trwa dwudniowy szczyt państw Trójmorza. Prezydent wziął udział w pierwszym dniu międzynarodowej imprezy. Andrzej Duda zabrał głos podczas debaty z przywódcami Austrii, Chorwacji i Rumunii na temat roli Trójmorza w polityce międzynarodowej. Prezydent wyraził zadowolenie, że dla Ameryki ta inicjatywa stała się strategicznym narzędziem do budowania relacji z Europą Środkową.
Świadczy o tym nie tylko wysoka i wciąż rosnąca aktywność amerykańskiego biznesu na obszarze Trójmorza, ale także zainteresowanie i wsparcie ze strony władz amerykańskich dla idei trójmorskiej. Wielokrotnie mogłem się o tym przekonać osobiście w trakcie moich rozlicznych rozmów z amerykańskimi funduszami inwestycyjnymi oraz najwyższymi przedstawicielami administracji USA. Chcę Państwa zapewnić, że również ten temat poruszę jutro w trakcie mojej oficjalnej wizyty w Białym Domu.
Tegoroczny trzeci szczyt Trójmorza zakończy się we wtorek. Inicjatywa jest platformą współpracy prezydentów 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami inicjatywy Trójmorza są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich odbędzie się we wtorek drugie wysłuchanie Polski w ramach procedury praworządności. Pierwsze odbyło się na początku czerwca. Bruksela domaga się od Polski ustępstw w sprawie reformy sądownictwa. W środę sprawę praworządności mają omówić unijni komisarze na cotygodniowym spotkaniu. Informację przedstawi wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans. Jak poinformowała polska agencja prasowa, wtedy to zapaść ma także decyzja o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce. Poseł Dominik Tarczyński zauważa, że działania brukselskich urzędników wpisują się w kampanię do Parlamentu Europejskiego. Polityk nie przykłada jednak większej wagi do unijnej procedury.
Walka środowisk tych lewicowych, lewackich o to, aby utrzymać swoje siedzenia, swoje urzędy, swoje stanowiska, rozpoczęła się bez żadnych skrupułów. Wszyscy wiemy o tym, że niemożliwe jest formalnie, aby jakiekolwiek sankcje dotknęły Polski, a więc zaczyna się ta niekończąca się dyskusja, Węgry, Polska, wszyscy ci, którzy nie są tymi, którzy chcą słuchać rozkazów tych, którzy rządzą, czyli Niemiec i Francji. Nie przykładałbym wielkiej wagi. Oczywiście w ramach procedury weźmiemy udział, będziemy dyskutować, będziemy debatować. To nie jest przesłuchanie, to jest wysłuchanie i dialog, ale nic z tego złego dla Polski nie wyniknie.
W ubiegłym tygodniu Polska przekazała Komisji Europejskiej kolejną już odpowiedź na jej opinię dotyczącą niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Nasz kraj wskazał, że wątpliwości komisji dotyczące zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem Unii Europejskiej są bezzasadne. Organizacja wymiaru sprawiedliwości to wyłączna kompetencja państw członkowskich, a więc określenie wieku przejścia sędziów w stan spoczynku nie narusza prawa Unii Europejskiej, wskazano. Podobną odpowiedź Polska wystosowała na początku sierpnia. Połączenie wyspy Uznam z wyspą Wolin stanowi symboliczne sklejenie północno-zachodniego kawałka Polski, powiedział w Świnoujściu premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zabrał głos w trakcie uroczystości podpisania umowy na budowę tunelu pod Świną. Zwrócił uwagę, że akurat w dniu 17 września, czyli w 79. rocznicę rozdarcia Polski po napaści Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego, dokonuje się symboliczne scalenie Polski poprzez budowę tunelu w Świnoujściu.
Wierzę, że poprzez takie inwestycje jak ta nie tylko będziemy sklejać Polskę w wymiarze materialnym, infrastrukturalnym, symbolicznym, międzyludzkim, ale pokażemy też na co stać Polskę w wymiarze rozwojowym, w wymiarze gospodarczym. I tutaj to jest właśnie taki symboliczny dzień, w którym przełamujemy wiele dotychczasowych schematów.
Premier zapewnił też, że będziemy pilnować, żeby za 4 lata tunel został rzeczywiście otwarty. Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie. Najważniejszą częścią projektu ma być tunel o długości przeszło 1,5 kilometra, który pozwoli kierowcom przejechać pod rzeką Świną. Wartość inwestycji to ponad 912 milionów złotych. W poniedziałek minęło dokładnie 79 lat od zbrojnej napaści Związku Sowieckiego na osłabioną atakiem hitlerowskich Niemiec Polskę. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był czwarty rozbiór naszego osamotnionego wówczas kraju. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób zrealizowano ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Doktor Dmitrij Panto z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wskazał, że 17 września 1939 roku był jednym z najtragiczniejszych dni w historii Polski.
Ten właśnie dzień został zaanektowany, przyłączony agresją, zabrany, okupowane ponad 52% terytorium, które w przyszłości, jak wiemy, po różnych przyturbacjach światowych zostali już teraz obecnie w innych państwach, więc ludność bardzo mocno ucierpiała, bo sporo część Polaków zginęło, też sporo część była wywieziona na Syberię, na Daleki Wschód, gdzie później przy ciężkich przyturbacjach albo z armią Andersa, albo już w 1946 roku do 1956 roku wracali do ojczyzny. To są utracone dziedzictwo, utracone dzieciństwo, kultura polska też była nękana.
Obchody 79. rocznicy sowieckiej agresji na nasz kraj odbywały się w całej Polsce. W Warszawie przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie wieńce złożyli m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Decyzję w sprawie zwrotu nieruchomości przy ulicy Skolimowskiej 3, Smolnej 32 oraz Odolańskiej 7 zostały unieważnione. Ogłosiła to w poniedziałek Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. To kolejny dobry dzień dla Warszawy, powiedział wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. Komisji udało się dotrzeć do dokumentów, które poświadczają, że ratusz za rządów Hanny Gronkiewicz-Walc reprywatyzował kamienice na duchy. Mowa m.in. o sprawie Smolnej 32, wskazał Patryk Jaki.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał nieruchomości na osobę, na przykład, która zmarła w 1944 roku. I jak gdyby nigdy nic w 2008 roku, wydaje się nieruchomości na te osoby. Proszę Państwa, i mimo tego, że już tyle się mówiło o tego typu sprawach, to dopiero komisja weryfikacyjna, którą tu Państwo widzicie, musi odwracać te absurdy, które miały miejsce i mają miejsce cały czas w Warszawie. Dlatego kolejne nieruchomości są bezpieczne, kolejne nieruchomości wracają do miasta. Mówimy tutaj oczywiście w tej chwili o przypadku ulicy Smolnej 32, gdzie znów reprywatyzowano na prawie 150-letnie duchy. 150-letnie duchy reprywatyzowano, ale całe szczęście jest decyzja Komisji Weryfikacyjnej, która stwierdza nieważność tego postępowania.
Właścicielami nieruchomości przy Smolnej byli po połowie Czesław Jerzy Słubicki oraz Stanisław i Maria Służytcy. Już w 1955 roku odmówiono reprywatyzacji tej nieruchomości, między innymi z powodu tego, że Służytcy nie żyli, co wskazano w dokumentach. Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze rozpoczyna się w środę, zapowiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Zaznaczył, że wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą te wnioski przyjmować w sposób elektroniczny, ale jest również możliwość składania wniosków papierowych. Minister środowiska na specjalnej konferencji prasowej tłumaczył też, jak złożyć wniosek.
Wchodzimy w środę od rana, od 8 godziny na strony wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Tam zakładka Czyste Powietrze. Znajdujemy się na portalu beneficjenta i zgodnie z instrukcją, jaka tam będzie zamieszczona, cały program tam jest zamieszczony, instrukcja wypełnienia wniosku i wypełniamy ten wniosek. Oczywiście wcześniej trzeba wiedzieć, co się chce w swoim domu jednorodzinnym wykonać, a więc obmierzyć, sprawdzić, podjąć decyzję, czy chcemy wymieniać okna, czy termomodernizację wykonać.
Minister Kowalczyk zapowiedział też, że w najbliższych tygodniach w każdej gminie zostaną przeprowadzone specjalne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów programu. Program Czyste Powietrze dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków. Będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 miliardy złotych. Solidarność i wolontariat to kwestie, które się ze sobą łączą, a jednocześnie oddalają klimat panujący w Polsce, powiedział ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski. W poniedziałek odbyła się konferencja podsumowująca zakończone w Poznaniu zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Pod hasłem Solidarny Duch Europy w Poznaniu odbyło się czterodniowe zgromadzenie plenarne Konferencji Episkopatów Europy. Tematami przewodnimi spotkania były solidarność i wolontariat. Debatę nad tymi zagadnieniami zaproponował ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który to też zaprosił księży biskupów do Poznania. Polski kapłan pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady.
Wydawało mi się, że wybór tych tematów, to znaczy solidarność i wolontariat, najpierw, że łączą się ze sobą, potem, że bardzo odpowiadają naszemu klimatowi, tutaj polskiemu, gdzie ostatecznie Solidarność zrobiła taką karierę. Potem, że okazją do spotkania w Polsce jest właśnie to, że my obchodzimy w Poznaniu 1050-lecie powstania pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich, a dodatkowo jeszcze tym tytułem jest stulecie odzyskania niepodległości. To jest mniej więcej ten kontekst, który sprawia, że podjęliśmy właśnie taką tematykę w tym miejscu i z tej okazji.
W komunikacie podsumowującym zgromadzenie biskupi wskazują między innymi na potrzebę głębszej i bardziej organicznej formacji, a także wyrażają wdzięczność wobec wszystkich chrześcijan zaangażowanych w wolontariat, mówi ksiądz kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Innanzitutto abbiamo distinto tra solidarietà e volontariato.
Przede wszystkim żeśmy odróżnili kwestie wolontariatu i solidarności. Żeśmy odróżnili właśnie te dwa pojęcia i kwestia solidarności, żeśmy zwrócili uwagę na to, że solidarność jest sposobem odczuwania tego tej rzeczywistości w świecie świata, w którym żyjemy, jest naszą odpowiedzią, że my czujemy się odpowiedzialni również za świat. To należenie do innych ma wiele twarzy, przybiera wiele form, wiele twarzy. Jedną z tych twarzy jest kwestia wolontariatu.
Europa po tym, jak była tragiczną sceną dwóch wojen światowych, musi rozwijać ducha wzajemnego zrozumienia i współpracy, oddychając swymi dwoma chrześcijańskimi płucami, wschodnim i zachodnim, dobrym powietrzem solidarności, podsumowują księża biskupi. Zgromadzenie plenarne Episkopatów Europy odbywa się co roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.